Storybox przedstawia Melchior Wańkowicz, Sztafeta. Książka o polskim pochodzie gospodarczym. Czyta Marcin Popczyński. Gleba, która raz już wydała owoc pewnego gatunku, na nowo odzyskuje swą urodzajność i ponownie wydaje plon podobny. Stanisław Szczepanowski. Przedmowa do niniejszej książki. Trzy wydania mojej książki pod tytułem COP, które rozeszły się w ciągu kilku miesięcy, wskazują, jak spragniony był czytelnik wiadomości o polskiej planowej pracy. Moja broszura o COP-ie, zawierająca kilka pospiesznie napisanych dla prasy felietonów, była zbyt pobieżna w stosunku do zainteresowania, jakie wzbudził jej tytuł. Uważałem, że spełni swoje doraźne zadanie i zniknie. Kiedy jednak wydawca powziął zamiar przystąpienia do czwartego wydania, postanowiłem poszerzyć i pogłębić temat. W miarę pisania ten temat rósł, łączył się z całokształtem spraw polskich, sięgał w przeszłość i w przyszłość. W ten sposób powstała książka wybiegająca znacznie poza granice COP-u, książka, w której odbiła się chwila, jaką przeżywamy, dwudziestolecie naszego bytu niepodległego, na tle przeszłości i planów na przyszłość. Dlatego, czując temat jak narastanie nowego słoju w drzewie narodowym, dałem tej mojej książce tytuł Sztafeta. Jutro już ta sztafeta będzie dalej niż książka, pojutrze jeszcze dalej. Przecież w świadomości naszej musi się żłobić szlak pędu, jego linia, byśmy wiedzieli, że nie na nas się poczyna i nie na nas się kończy, byśmy czerpali stąd pokorę i siłę. Chodząc koło tematów technicznych, mimowoli uległem metodom stosowanym w technice. Są to metody laboratoryjne, ćwierćtechniczne, półtechniczne, nieraz zaniedbywane jeszcze w biednej i niecierpliwej Polsce. Polegają na przeprowadzaniu fabrykacji dodatkowymi kosztami, najprzód na małą skalę. Tej metodzie hołduje profesor Mościcki. W 1903 roku konstruuje we Fryburgu pierwsze modelowe urządzenie dla produkcji kwasu azotowego na kilkanaście koni energii elektrycznej. Na podstawie wyników doświadczeń z tym urządzeniem zostaje zaprojektowany i zbudowany stukonny model całkowity fabryki w Wewi, a ekspertyza przeprowadzona w tej instalacji w roku 1904 spowodowała dopiero postanowienie zbudowania fabryki. Kto wie... Gdybyśmy bardziej hołdowali tym ostrożnym metodom, może byśmy nie zbudowali zapory rożnowskiej w takim miejscu, gdzie podglebie jest przepuszczalne i na umacnianie go cementem poszły znaczne i kosztowne wysiłki. Może wybralibyśmy też inne miejsce, gdzie ściany doliny nie byłyby poprzedzielane warstwami łupku, co powoduje ciągłe ich obsuwanie się. Kto wie? Może nieco gdzie indziej zbudowalibyśmy port rybacki we Władysławowie, zbadawszy dobrze najprzód obawy, czy jego mola nie powstrzymają ruchu piasków, umacniających swym nasuwaniem się Mierzeję Helską, upewniwszy się, że Helowi nie grozi zanik, podmycie i zmycie przez morze. Kto wie? Może byśmy się nie kwapili zbyt wcześnie z budową zbiorczej szyny elektrycznej, która stoi bezczynnie czekając na ukończenie zapory rożnowskiej i nie tylko więzi kapitał, ale będzie kruszać przez 4 lata, przez którą na durno trzeba puszczać prąd, aby ją konserwować i to wszystko kosztuje zbędne 10 milionów. Kto wie, może byśmy nie umieścili 13 szybów polminu w partiach szczytowych siodeł naftowych, przez co niżej położone doły tych siodeł, odgazowane, tracą prężność wypychającą, przez tę zbyt łatwą robotę, uchylającą się od wiercenia na skrzydłach siodła, zaprzepaścić możemy według inżyniera Strzetelskiego wspaniałe złoża naftowe roztoki Gubinów, tak jak zniszczyliśmy pono już w ten sposób kopalnie w Jaszni i Męcinie. Kto wie, może byśmy nie zbudowali zbyt wąskiej linii średnicowej, zbyt niskiego dworca głównego w Warszawie, kto wie, a zresztą po co mnożyć przykłady. Zapewne i na te przytoczone odpowiedzą fachowcy, że nie mam racji, być może, że w tym wypadku nie mam. Czy jednak nie mam tej racji w zasadzie? Czy istotnie nie dałoby się z pożytkiem dla naszych inżynierów zastosować apostrofy, którą do swoich kolegów skierował przed kilku laty chluba czeskich inżynierów, sławny profesor List? Czeski inżynier nie będzie nigdy dobrym inżynierem, jeżeli będzie liczył tylko w watach i amperach, a nie będzie liczył w koronach czeskich. Błędy nie dyskwalifikują pracy. Często są one nawet zaszczytnymi bliznami poniesionymi w boju o postęp gospodarczy. Liczmy się z tym, że poczynamy z niczego. Nie tak jak narody, co z dawien przymierzają się do zadań, jakich od nich wymaga ziemia, na której siedzą. Tam, gdzie w spadku po zaborcach natrafiamy na ślad tego i nam jest lżej. Kiedy teraz przystępujemy do rozwiązania sprawy hal targowych w Poznaniu, sięgamy do projektów, z których pierwsze powstały w 1884 roku i nawarstwiały się przez pół wieku. W pewnym miejscu książki pisze, że kiedy Niemcy regulowali w 1870 Wisłę, sięgnęli do planów z 1817. Ale przeważnie natrafiamy na pustkę. Stąd nieraz, choć niezmiernie marudne, a przecież wciąż jeszcze niewyważone decyzje i okropny pośpiech w wykonaniu, kiedy ta decyzja zapadnie, aby się snać co nie odmieniło. Otóż si parva comparare licet. Moja pierwsza broszura była taką pracą półtechniczną. Głosy krytyczne pozwoliły mi w tym modelu półtechnicznym uniknąć wielu błędów, zapewne zaś drugie tyle popełnić. Zaznaczam jednak, że wszystkie rozdziały tej książki poddawałem kilkakrotnemu badaniu przez kompetentne czynniki. Nieraz nie mogłem ich poprawek uwzględnić. Miało to miejsce wówczas, kiedy inne, równie kompetentne czynniki zajmowały odrębne stanowisko. Wówczas starałem się wypośrodkować swoje niezależne zdanie. Dlatego nie można w żadnej mierze obarczać odpowiedzialnością moich informatorów. Zdarzało się bowiem, że autor w tej lub owej kwestii nie szedł za otrzymanymi wskazówkami. Dziękuję w pierwszym rzędzie panu prezydentowi Rzeczypospolitej za poświęcony mi czas, informacje i wskazówki, których mi raczył udzielić. Dziękuję panu wicepremierowi Kwiatkowskiemu za jego niewyczerpaną cierpliwość w udzielaniu mi tylokrotnym wyjaśnień. Dziękuję za cenną pomoc panom ministrom Romanowi i Ulrychowi, panom podsekretarzom stanu, generałowi Litwinowiczowi i pułkownikowi Agrasińskiemu, generałowi Bortnowskiemu, generałowi Malinowskiemu, pułkownikowi Czurukowi, szefowi Departamentu Przemysłu Wojennego, dyrektorom Morfinowi i Rakowskiemu z Ministerstwa Skarbu i szefowi Biura Planowania panu Malessie, dyrektorowi Państwowego Instytutu Chemicznego panu profesorowi Klingowi, dyrektorowi Stowarzyszenia Producentów Spirytusu inżynierowi Milewskiemu, dyrektorowi Stowarzyszenia Mechaników inżynierowi Piotrowskiemu, naczelnemu dyrektorowi Wspólnoty Interesów inżynierowi Kowalskiemu i panu Jałowieckiemu, dyrektorom Banku Polskiego, doktorowi Barańskiemu i doktorowi Nowakowi, z Państwowego Instytutu Geologicznego panom inżynierom Kuźniarowi i Daszyńskiemu, dyrektorowi Departamentu Górniczo-Hutniczego panu Peche, naczelnikowi Wydziału Naftowego panu Salomonowi de Friedberg, wizytatorowi Ministerstwa WR i OP panu doktorowi Ręgowiczowi, panu Szwedowskiemu z Ligi Morskiej i Kolonialnej, panu Miciukiewiczowi, prezesowi Klubu Dziennikarzy Lotniczych, doktorowi Bujalskiemu, byłemu podsekretarzowi w Ministerstwie Zdrowia. Wreszcie tym wszystkim pracownikom na terenie COP-u, posłom, senatorom i działaczom gospodarczym, którym zawdzięczam wiele uwag i spostrzeżeń. Dziękuję kierownikom i pracownikom Biblioteki Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy oraz dyrektorowi Olszewiczowi z Biblioteki Uniwersytetu. Odnośników nie daję, by nie obciążać treści, bibliografii nie cytuję, aby nie powiększać zamętu, który powstał u pewnej części krytyków w prasie fachowej ekonomicznej, traktujących moją książkę jako dzieło ekonomiczne. Tymczasem ta książka jest sama jednym z warsztatów stojących w Polsce i produkujących nie najmniej cenny surowiec, oparte na rzeczowych przesłankach poczucie psychiczne obywatela. Jak realny jest to czynnik ekonomiczny, niech świadczą inżynierowie i przemysłowcy. W 1915 roku, kiedy w naszym świecie technicznym i przemysłowym zawrzało od obliczeń naszych szans na wypadek otrzymania bytu niezawisłego, rzecz charakterystyczna, obok cyfr obliczających nasze bogactwa naturalne, fabryki i warsztaty, komunikacje i sprawy tranzytowe, najdociekliwsze rozważania były poświęcone sprawie człowieka, sprawie naszej dzielności i rachunkowi sumienia, czy i o ile nasze zacofanie gospodarcze jest wynikiem naszych wad, a w jakiej mierze naszego położenia gospodarczego. Dyskusja ta, w której chówcom optymistów przewodził inżynier Drewnowski i inżynier Stanisław Majewski, a pesymistów inżynier Wolski, stale się przejawia w dyskusjach fachowych. Sądzę, że epoka, w której żyjemy, nie zmniejszyła ani nie zwiększyła wymagania, kierowane do jednostki, zwiększyła, a nie zmniejszyła konieczność, aby serca ludzkie biły jednym rytmem. Pokazać Polsce jej właściwe oblicze, pokazać, jak w niej ludzie pracują, oprowadzić Polaków po ich własnej ojczyźnie i której są cudzoziemcami. To jest nauczyć nas szacunku do nas samych, ukrócić plotkę, zwiększyć siły dośrodkowe, nauczyć właściwego wymiaru spraw, które się pełnią, rozpruszyć mgłę nieświadomości, w której obtłukują się ludzie między hurra patriotyzmem a kompleksem niższości. Postarałem się podjąć to zadanie, jak umiałem. Zrobiłem próbę półtechniczną. Będę szczęśliwy, kiedy z niej skorzystają inni, bardziej kompetentni, może wprost od warsztatu, i wzniosą już całą konstrukcję i pełniej, i lepiej.